Teraz chcę powiedzieć o pamiątce, która jest związana z naszym regionem tutaj, ponieważ jest to pamiątka wysłana przez jeńca o flagu 8A Kreuzburg, czyli Kruszborg. To był Roman Tomicki, jeniec właśnie o flagu kruszborskiego i on poszukiwał swojego brata, Edwarda Tomickiego, który był jeńcem Kozielska. Wysłał również do tego wspomnianego niemieckiego Czerwonego Krzyża taki oto list w języku niemieckim, w którym poszukuje swojego brata, napisał wszystko to, co wiedział, gdzie służył, na pewno gdzie dostał się do niewoli, gdzie przebywał. Karta jest wysłana 8 kwietnia 1936 roku. Ta data jest bardzo ważna, ponieważ 8 kwietnia jej brat Romana Tomickiego mógł już nie żyć, albo mógł dopiero zostać przeznaczony do wysłania do miejsca kaźni i zostać zamordowany. Także gdzieś te więzi pomiędzy braćmi się tutaj odezwały. Roman Tomicki tutaj opisuje właśnie wszystko to, co wie, gdzie przebywał, czyli właśnie Gorod Kozielsk i tak dalej, wszystkie informacje, które mógł umieścił. I on otrzymał w 1943 roku informację o tym, że jego brat jest na liście katyńskiej, że jest odnaleziony w grobie. Ta karta pocztowa pokazuje również odmienne losy jeńców wojennych, polskich oficerów w niewoli niemieckiej i sowieckiej. Ten Roman Tomicki, który przebywał w obozie Kreuzburg, później w innych obozach, w innych oflagach niemieckich, przeżył wojnę, po wojnie wrócił do kraju i rozpoczął normalne życie. Natomiast jego brat niewoli nie przeżył, został zamordowany. Tutaj też, patrząc na tą kartę pocztową, nasuwa się jeszcze jedno pytanie o dostawaniu się właśnie oficerów i żołnierzy do niewoli niemieckiej czy to sowieckiej. Żołnierze, którzy dostawali się do niewoli niemieckiej, wobec nich były przestrzegane prawa jenieckie na podstawie konwencji gdańskiej z 1929 roku. Natomiast ci żołnierze, którzy stosowali się do niewoli sowieckiej, myśleli, że będą również traktowani sprawiedliwie. Jednak trwa dyskusja wśród historyków. Ci żołnierze znali żołnierzy Armii Czerwonej z wojny 20 roku, wojny polsko-bolszewickiej. Wiedzieli, jak się zachowują, co zrobiono z żołnierzami, z jeńcami, bo w 20 roku nawet jeśli jeńc trafiał do niewoli sowieckiej, do niewoli bolszewickiej, od razu mordowany był nawet na placu boju. Rozstrzeliwanie to był w tym wypadku najłagodniejszy wymiar kary, był również oskalpowywanie czy rozrywanie. Różne bestialstwa dokonywało się Armia Czerwona. W 1939 roku Sowieci byli zaskoczeni, że aż tylu polskich żołnierzy dostało się do niewoli. Myśleli, że ta walka będzie na śmierć i życie, że będą prowadzili bardzo trudne starcia. Sowieci byli nieprzygotowani na tak wielką ilość jeńców wojennych. Obozy były kompletnie niezorganizowane, dopiero budowały się. Jednym również z powodów tego, że dokonano zbrodni katyńskiej, bardzo tragiczny, taki, aż się nie chce wierzyć, nie chce się słuchać, dlaczego właśnie można, dlaczego właśnie Sowieci zamordowali polskich oficerów, było to, że koszt utrzymania jednego oficera dziennie wynosił 2 ruble. Przy 15 tysiącach, którzy przebywali w obozach specjalnych KWD, dziennie łatwo można pomnożyć. I jaki był koszt dla Związku Sowieckiego, właśnie żeby tak, a Związek Sowiecki był nastawiony na to, że każdy pracuje, każdy daje coś od siebie, ponad miarę, ponad swoje możliwości, tym bardziej, jeśli to byli jeńcy, więźniowie łagrów, czy właśnie osoby, które były skazane na jakieś inne rodzaju właśnie wyroki za działalność polityczną, coś takiego. Więc czysto ekonomiczna również kalkulacja powoduje to, że wydano taką decyzję. Oczywiście podstawowa decyzja to wrogowie.
Chociaż była też hipoteza, że to była umowa między NKWD a Gestapo.
Tak, jest również wśród historyków panuje takie przekonanie, że Sowieci dokonali zbrodni katyńskiej, Niemcy wykonali akcję AB, czyli akcję skierowaną przeciwko polskiej inteligencji. Jednak to są nadal hipotezy. Nie jest to nigdzie potwierdzone. Również powstał na ten temat artykuł jednego z pracowników IPN-u, doktora Wasilewskiego, który w swoim rozważaniach jednak dementuje to, że ta akcja i ta były całkowicie od siebie oddzielne. Nie było od siebie zależne i władze niemieckie robiły swoją politykę, władze sowieckie swoją. Jednak oczywiście archiwa w Moskwie czy w inne archiwa rosyjskie dzisiaj są niestety w większości zamknięte dla historyków. Po przebadaniu, po kwerendach, czy może nawet po kwerendach w archiwach brytyjskich, amerykańskich, które dokumenty są w dużej mierze również utajnione, znajdą się ślady tego, że te akcje były skoordynowane i prowadzone równolegle po to, aby wyniszczyć polską inteligencję, po to, żeby właśnie odciąć głowę narodowi polskiemu i stworzyć z niego naród niewolniczy, który pracowałby na rzecz obu właśnie totalitaryzmów. Ja osobiście skłaniam się również do tego, że jednak to była akcja skoordynowana, że działalność wywiadowcza w tym czasie była prowadzona na bardzo szeroką skalę i to jest niemożliwe, żeby jedni i drudzy nie wiedzieli, tym bardziej, że w 1939 roku, 1940, na początku 1941 roku byli w sojuszu. Więc musieli te ustalenia pomiędzy nimi jakieś musiały być, ale tak jak mówię, to są hipotezy. Historycy muszą operować twardymi dowodami, więc na tą chwilę nie ma nigdzie takich twardych dowodów, śladów na to jednak, że te akcje były ze sobą powiązane.
Zginęło wielu generałów.
Tak, wśród ofiar jest między innymi generał Mieczysław Smarawiński, zasłużony generał w walkach o odzyskanie niepodległości, o utrzymanie niepodległości lat 1918-1920, później w okresie 20-lecia międzywojennego miał wspaniałą karierę. W 1939 roku oczywiście walczył przeciwko przyjacielowi, dostał się do niewoli. Na całe szczęście ta postać doczekała się biografii naukowej, także można poznać losy. Zachowała się po generale karta pocztowa, w której opisuje właśnie swoje położenie. Jednak ta karta pocztowa ma w sobie taki kod, że jak się ją czyta pomiędzy wierszami, tym bardziej dla żony, bo ona była skierowana do żony, ona mogła się bardzo szybko zorientować właśnie, że te warunki są bardzo trudne. On tam opisuje, że dobrze się czuje, ale to zawieszenie pozostaje. Innym z generałów, który został zamordowany, to generał Piotr Skuratowicz, kawalerzysta, który w 1920 roku walczy przeciwko Armii Budionnego jako jeden z oficerów kawalerii, więc znał doskonale Armię Budionnego, która prowadziła szerokie, zakrojone walki właśnie i z jeńcami obchodziła się szczególnie krwawo. To byli jeźdźcy, to byli kozacy, którzy właśnie bardzo brutalnie obchodzili się z żołnierzami polskimi, którzy już dostali się do niewoli. Później w okresie 20-lecia międzywojennego generał Skuratowicz, jego kariera przebiegała wspaniale, dostał się aż do samego Głównego Inspektoratu Kawalerii, czyli najważniejszego organu zajmującego się praktycznie kawalerią. W 1939 roku został powołany, został dowódcą grupy operacyjnej Łuck i na czele tej grupy dostał się do niewoli sowieckiej i również no, niestety został on zamordowany. Także ci generałowie to są takie najbardziej, największe odbicie, że nawet ich nie szanowali. Ale warto też wspomnieć o grupie ocalonych od Zagłady Katyńskiej. Z tych około 15 tysięcy oficerów, czy 22 tysięcy, jeśli liczamy to oficerów, którzy przebywali w Kijowie i w Mińsku, ocalała grupa 395 żołnierzy. Wśród nich byli oficerowie, byli również policjanci, strażnicy, podoficerowie, również osoby cywilne. Te osoby trafiły do obozu w Gryazowcu i tam doczekali się podpisania układu Sikorski-Mański i później wstąpili do armii generała Andersa, czy w przypadku generała Zygmunta Berlinga trafił on później do armii, która była pod dowództwem sowieckim.
Czy wiadomo, dlaczego oni ocaleli?
Tak, dokumenty są poznane. I tak, część z nich ocalała dlatego, że interesował się nimi wywiad sowiecki. Byli oni interesujący dla nich, chcieli wywiedzieć jak najwięcej informacji. Między innymi wśród nich był pułkownik Jerzy Grobicki, który był przed wojną oficerem wywiadu, rozpracowujący właśnie Związek Sowiecki. Nie chcieli się dowiedzieć, jak to się stało, że on nie został zakonspirowany, jak prowadził tą swoją działalność. Jednym również z ocalonych był generał Jerzy Wołkowicki, bohater Krzyża Świętego Jerzego, nadawany przez jeszcze Rosję Carską w czasie prowadzenia wojny Rosji Carskiej z Japonią i pierwszego właśnie odznaczonego tym orderem nie można było zamordować, więc generał Jerzy Wołkowicki przeżył niewolę, później trafił do armii generała Andersa. Inne powody ocalania jeńców to upomniała się o nich misja niemiecka. Misja litewska również się o nich upomniała, ale największa część to osoby, o których upomniały się władze Związku Sowieckiego, że byli potrzebni. Jest również teza, że powodem ocalenia tych osób była tak zwana Arka Noego, czyli jak się spojrzy na strukturę właśnie tej grupy, to wśród nich byli oficerowie, pułkownicy, majorowie, młodsi oficerowie, właśnie jak w sumie podoficerze szeregowi, czyli osoby idealnie do stworzenia dywizji piechoty sowieckiej, żeby później można było walczyć u boku Armii Czerwonej przeciwko właśnie okupantowi. To miałby niesamowity wydźwięk propagandowy, tak jak miało ten wydźwięk w 1943 roku armia generała Berlinga, a armia generała Andersa dopiero weszła do działań wojennych w 1944 roku, więc bardzo dużą prowadzono działalność propagandową przeciwko armii generała Andersa, a armia Berlinga była wychwalana właśnie jako ta, która wyzwala tereny. Tak samo prawdopodobnie starano się zrobić z tymi oficerami, że oni mieli zostać właśnie przekonani do tego, aby mogli służyć właśnie w tej dywizji piechoty, która byłaby dowodzona przez polskiego oficera, ale oczywiście ze wszystkich stron byłaby ona otoczona przez funkcjonariuszy NKWD, przez władze sowieckie i wykonywałaby tylko te rozkazy. Także te osoby miały niesamowite szczęście, ale one też zostały naznaczone piętnem zbrodni katyńskiej, że one musiały się z tym zmierzyć. Dlaczego ja nie zostałem zamordowany? Dlaczego mój kolega, mój przyjaciel, którego znałem, wychodził uśmiechnięty, mówił na przykład, że tak jak zostało to pokazane w filmie Andrzeja Wajdy, ja ci tam przygotuję miejsce, to przyjedziesz, to już będzie wszystko do ciebie naszykowane, a nigdy się już więcej nie spotkały. Te osoby zostały wywożone z obozu specjalnego KWD pod koniec kwietnia i trafiły ostatecznie do obozu Gryazowcu. Tam ci jeńcy podzielili się jeszcze na różne grupy. Była grupa patriotów, czyli osób wiernych właśnie rządowi emigracyjnemu w Londynie, skupiona wokół generała Wołkowickiego. Była również grupa neutralnych oficerów, którzy po prostu tylko chcieli tą niewolę przeżyć, nie angażowali się w żadną działalność polityczną, ale również była grupa skupiona wokół takiego czerwonego kącika, czyli sympatyzująca z władzami Związku Sowieckiemu, gdzie prowadzone były odczyty, różnego rodzaju właśnie pochwały, jakby miał Józef Stalin imieniny, to wysłali do niego nawet kartę pocztową. Część najbardziej takich właśnie wiernych Związkowi Sowieckiemu została wysłana do Willi Szczęścia w Małachówce, to była willa pod Moskwą, gdzie ciąg dalszy był prowadzony wobec nich pracy indoktrynacyjnej i ci jeńcy właśnie, jak wspomniałem o tym piętnie, oni do końca musieli się z tym zmierzyć i największą ulgą dla nich mogło być to, że zbrodniarze, którzy dokonali zbrodni katyńskiej, byliby osądzeni. A jak wiemy, władze Związku Sowieckiego, funkcjonariusze NKWD nigdy nie zostali za tą zbrodnię osądzeni, więc oni umierali w przeświadczeniu w tym, że właśnie nie została wymierzona sprawiedliwość, a przez całe swoje życie emigracyjne, powojenne, bo większość tych ocalonych nie wróciła do kraju, żyła właśnie w Anglii, w Stanach, w Kanadzie, starali się robić wszystko, żeby pokazać światu, kto jest odpowiedzialny za tą zbrodnię, bo przez okres PRL-u za zbrodnię odpowiedzialni byli Niemcy.
Aczkolwiek Gomułka i Bierut wiedzieli.
Doskonale wiedzieli o tym, kto to zrobił. Wiedział generał Berling, wiedzieli oficerowie armii generała Berlinga, wiedziała Wanda Wasilewska, która była taką najbardziej odpowiedzialną osobą, żeby właśnie indoktrynować żołnierzy armii generała Berlinga. Najprawdopodobniej wiedział już wywiad Armii Krajowej o takiej zbrodni, o tym właśnie, że zostały te groby znalezione.
Ale wiedzieli również Anglicy, wiedzieli Amerykanie. Dla nich ważniejsza była koalicja antyhitlerowska niż ujawnienie prawdy, bo ta prawda dosyć szybko wyszła na jaw. W 1941 roku dwóch polskich kolejarzy, którzy byli na robotach przymusowych organizacji TOT, poinformowani przez jakąś Polkę, trafili na te zbiorowe mogiły.
Tak, oczywiście, właśnie oni pracując niedaleko właśnie Lasu Katyńskiego natrafili wtedy na szczątki oficerów, bo ten teren został źle zabezpieczony i Niemcy zbadali ten teren, ale zwlekali również z momentem ogłoszenia. Czekali na odpowiedni moment, żeby zadać cios właśnie tej koalicji antyhitlerowskiej, żeby rozbić sojusz Anglii, Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego, pokazać, że jednak Związek Sowiecki to są zbrodniarze, pokazać światu właśnie, z kim Anglicy, Amerykanie chcą wygrać z III Rzeszą. Nasz rząd emigracyjny w Londynie stanął w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nam zależało na tym, żeby odkryć właśnie tą zbrodnię, żeby ją dokładnie zbadać, osądzić.
Generał Sikorski stale dopytywał Stalina, co się stało z oficerami.
Tak, a Stalin odpowiadał, że popełniliśmy wobec nich błąd. Innym wytłumaczeniem było, że wyjechali na Mandżurię, jeszcze innym, że zatonęli na łódce, która miała przetransportować ich na inne miejsce. Powody były różnorakie. W 1943 roku, kiedy Niemcy ogłosili właśnie o odnalezienie grobów w Katyniu, wówczas generał Sikorski wystosował do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża prośbę o to, żeby zbadać tę zbrodnię, wysłać tam właśnie niezależnych, neutralnych badaczy, żeby właśnie ocenić, jaka jest prawda. Józef Stalin kategorycznie zabronił, więc została wysłana komisja powołana przez III Rzeszę z różnych osób. Wśród nich również byli oficerowie przebywający w niewoli niemieckiej, między innymi pułkownik Stefan Mostor. I również tragiczny los jest tych osób, które tam były w Katyniu w 1943 roku podczas tych wizytacji.